Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 257. Witam bardzo serdecznie Blizzarda Beast.
Dzień dobry.
I Ryana.
No hejka.
Niestety nie ma z nami Maxa ani wroga, ale jest nasza trójka, tak więc powinno wam to wystarczyć. Mieliśmy krótką przerwę.
To jest tak znacznie więcej niż było nas przez ostatnie 9 miesięcy.
To jest nieważne, ile nas nie było. Dalej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kiedy będzie następny epizod podcastu Epic.
To prawda, to prawda. I nie możemy też powiedzieć, kiedy wreszcie jakość audio się nam poprawi.
To wiem, kiedy nigdy.
Nie, to możemy, że nigdy się nie poprawi i myślę okay, też, okay. Że nie po to ustalaliśmy to, że ciągle spędzimy na tym pół godziny i nic nie działa, żeby nagrać tylko jeden odcinek.
To, co się działo w ciągu ostatnich 9 miesięcy? Zratul, pochwal się, co zrobiłeś 9 miesięcy?
Poszedłem na urlop macierzyński, bo dlatego, że mi się dziecko urodziło. Ciężka to
czyli
była
też
walka.
Jak na macierzyński, to jeszcze tranzycję przyszedłeś w takim razie.
No to, żeby być z
cześć,
duchem czasu, oczywiście.
Okej, okay, okej. Okay. Tobie blizu się samochód zepsuł, tak?
Tak, mi się samochód zepsuł.
A tobie, Ryan?
A ja zmieniłem pracę po tym, jak zwalniali w Sumo. Właśnie patrzę na timeline tego, co się działo w 2024, 11 czerwca, zawsze mam problem z przetłumaczeniem z angielskiego na polski miesięcy, 11 czerwca 250 osób zwolniono w Sumo. Ja byłem jedną z tych osób, więc zmieniłem robotę. No. I mogę powiedzieć, że jest naprawdę ciężko ze znalezieniem pracy teraz. Albo ja jestem po prostu tak nieciekawym kąskiem. Kęskiem? Kąskiem.
Nie wiem. No, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego testować, ale chyba masz rację, że nie jest aż tak łatwo, jak było.
Jup. No, a w tym samym czasie też zamknięto Tango Gameworks. 14 czerwca bodajże, nie? To jest taki dobra drama, która nas ominęła przez ten czas.
Dobra, ale nie jedyna.
Ale nie będziemy od czerwca robić timeline'u, żeby zrobić catch-up.
Ale niektóre rzeczy były na tyle ciekawe, że chyba warto, nie? Więc tak, dużo zwolnień było, Tango się zamknęło, znaczy samo się zamknęło, zostało zamknięte przez Microsoft w sposób zupełnie niezrozumiały. W ciągu 48 godzin można było usłyszeć, jak bardzo ważne są studia typu Tango, a po czym Tango zostało zamknięte.
Ale Tango to jest to, co zrobili tego, tą grę muzyczną, tak jakby, tak?
Hi-Fi Rush, tak.
Tak.
Okay, tak, tak, to było zabawne.
No zabawne, no, jest pewnym słowem.
Tak. W Japonii załoga turlała się ze śmiechu.
To prawda.
No, na Bungie to było zabawne.
200 osób, nie?
A nie, no Bungie to tam chyba miało serię, bo nie wiem, Sony się nie za bardzo podobało to, jak Bungie jest prowadzone, też nowość. Ale tam w Bungie mi się wydaje, że ciekawsza była drama z tym kreatywnym dyrektorem, Christophem Barrettem, który był łobuzakiem i tam podrywał panie w pracy i wysyłał bardzo takie niestosowne wiadomości.
Pokemon Digletta wysyłał.
Po czym jego żona aktualna, nie była, streamerka, powiedziała na żywo, że obydwoje są tak jakby skurwysynami. Więc czego się ludzie innego spodziewali. No i w związku z tym Sony obcięło...
Czyli kto obydwoje? Kto jest drugim?
No ta ona. Pani streamerka i ona też się
przyznała. Dobrali się.
Dobrali się. Wyślę ci potem link do tego tweeta, chyba że usunęła
to
już
mnie
go.
Ominęło.
Bardzo fajna rzecz. Ale w związku z tym obcięli mu 36 milionów dolarów w bonusach, więc postanowił wytoczyć sprawę przeciwko Sony. A nie wygra jej raczej, tak więc zabawne.
No ale zawsze wiesz, technicality jakieś może być. Okaże się, że ktoś nie sfajlował jakiegoś dokumentu i może nie dostanie nie wiadomo ile milionów, ale bańkę może dostać koniec końców. Nie?
A to jest bańka to
przykre niestety.
Na pewno swoje już zarobił.
No, fair. Game Informer został zamknięty po 33 latach. Red Dead Dawn zostało zamknięte przez Metę. Szkoda Red Dead Dawn mi bardzo.
A co oni robili?
Oni od dłuższego czasu robili jakieś VR-owe rzeczy, no nie, ale oni mieli pierwszą, można powiedzieć, next-genową grę pod postacią The Order na PlayStation 3.
Tak, a, to do zaorać, to a tak. To
a idź, nie znasz się.
Powiedz mi, Ryan, a tak szczerze, z ręką na sercu, czy grałeś w The Order?
Nie grałem, ale śniłem się strasznie do screenów. Ja wiem, że gameplay, bo to nie była rewelacyjna gra, jestem tego świadom.
Ale to nie chodzi, czy rewelacyjna, czy nie, to chodzi o to, że... Wszyscy mieli wywalone na tą grę, nikt jej nie kupił, a no potem, tak, robili coś, na co ludzie mieli wywalone również, no to słusznie, że zamknęli studio. Co mieli trzymać?
tak czy owak, szkoda mi studia. A swoją drogą Tango zostało później kupione przez Krafton, zdaje się, nie? Czy tam część Tango kupiona została przez Krafton?
Tak, zostało, ale to nie wiadomo do czego doprowadzi, zwłaszcza w kontekście tego, że nie wiadomo, co oni mają za IP. Zakładam, że coś zabrali, czy może poszli bez IP, bo to jest chyba kluczowe.
Znaczy Krafton historycznie bardzo lubił, bo Krafton też ma PUBG, no nie? Więc Krafton, każda gra, która powstaje w Kraftonie, przez chwilę co najmniej jest częścią świata PUBG. Jak się nazywała ta gra?
Kalisto Protocol.
Protocol, właśnie, tak, ona początkowo miała być też w świecie PUBG, no nie? Koniec końców tak nie było, ale...
Ostatnio była w promocji za jakieś grosze. No. A w ogóle jest w Game Passie chyba.
Może być. A PUBG też teraz jakiegoś tego, survivala robi, no nie? I ma być podobno bardzo trudny i wszyscy będą w nim ginąć. Był jakiś taki news, widziałem niedawno.
Ja to... czytałem, że to jest jedna z trzech dopiero gier, z których dopiero trzecia to będzie taka, że wszyscy się poskładają. Troszeczkę wrażenie na mnie zrobiły te zapowiedzi. Kiedyś Notch robił coś takiego, co się chyba nazywało One C. Nie wiem, czy wy pamiętacie jeszcze i miał być sumarką absolutnie wszystkiego. No to na razie takie wrażenie mam po przeczytaniu tych zapowiedzi, że te trzy gry to też jest coś takiego jak One C i sukces może być podobny.
Ja też kumam, dlaczego do No Man's Sky jest porównywane.
Co jest porównywane do No Man's Sky?
No ta gra, na którą PUBG, ludzie od PUBG, jak oni się nazywają? Jak się nazywa studio?
Pewnie PUBG Studio.
Pewnie tak. Player Unknown Studios chyba się nazywa. Anyway, widziałem porównanie, nie wnikałem dlaczego, ale widziałem porównanie do No Man's Sky. No bo symulacja wszystkiego, niby, nie? Co jeszcze się działo ciekawego? Nintendo zapowiedziało Switcha oficjalnie, ale nie pokazali w zasadzie nic ciekawego.
Microsoft delikatnie zmienił swoją strategię.
No tak, tak, tak. Opowiedz nam o tym, Blizu. Powiedz, że cię skrzywdzili. Pokaż na misiu.
Gdzie mnie skrzywdzili? Na razie mnie nie skrzywdzili, bo mimo wszystko ja gier mam dzięki tej strategii tyle, co miałem i nie czuję się jakoś szczególnie pokrzywdzony. Natomiast no, jawna jest już chyba historia, że po czterech próbach z gównogierkami typu Grounded i Pentiment, żeby nie było bardzo dobre gry, ale jednak mniejszego trochę kalibru, a już na pewno nie takiego, o które na forach fanboye się tłuką, no to tym razem okazuje się, że nie ma żadnych czerwonych linii i na PlayStation i na wszystko wokół zmierzają tytuły pokroju Forzy Horizon, lada moment też pewnie Indiana Jones, no i ogólnie Microsoft nie planuje już chyba mieć żadnych ekskluzywów, przynajmniej na pewno nie ma żadnych świętości, to na pewno. Więc pytanie,
no dobrze,
co dalej?
Więcej osób będzie grało, nie?
No więcej osób będzie grało, tak. Natomiast jeśli ktoś jest miłośnikiem Xboxa jako ekosystemu i ma, nie wiem, PC-towego Game Passa i wszystkie gry z konsoli MS-u, które chce ogrywa na PC-cie, to pewnie nie odczuje żadnej różnicy. Natomiast ja już jako klient głównie konsolowy i człowiek, który w dalszym ciągu chciałby mieć po prostu pudełeczko nie za duże koło telewizora do końca świata, na którym mogę pograć sobie w gierki, no to pojawia się pytanie, jakie to następne pudełeczko będzie i tak naprawdę dlaczego powinno być to ciągle pudełeczko Microsoftu, jeśli nie będzie ono miało w zasadzie żadnych gier, które odróżniają je od pudełeczka konkurencji, poza tym, że na pudełeczku konkurencji będą gry, których na pudełeczku Microsoftu nie będzie. No, i to
też nie jest takie do końca jasne. No, Sony powiedziało, że tak silent part out loud ostatnio, że wydawanie własnych gier na PC-cie to po prostu zdrukowanie kasy. I w zasadzie pierwsza gra wyszła tego samego dnia na PC-ta, co na Playkę, to było z Lego Horizon, nie? Mhm. Także może Sony też pójdzie w tym kierunku.
No tak, tylko że Sony w tym kierunku na razie raczej się chyba nie wybierało za bardzo, bo nawet jeśli te gry, już nie pamiętam, która to z gadających głów Sony mówiła, ale oni cały czas mają nadzieje takie, że jeśli wiesz, ograsz gry na PC-cie, to może kupisz kiedyś PlayStation. Mi się wydaje, że ta wiara to jest w ogóle wiara w przeszłość i ludzie, którzy grają na PC, nie kupią PlayStation ani nie kupią Xboxa dla żadnej gry, którą...
Szczególnie, że rynek PC-towy rośnie, nie? Tam, pamiętam, 20 coś procent chyba urósł w ostatnim roku, coś takiego.
No, więc w to na pewno nie wierzymy. Natomiast pytanie, czy dojdzie do jakichś ruchów międzyplatformowych w drugą stronę, bo oczywiście Microsoft idzie na całość i zarówno gry multiplayerowe, singleplayerowe, albo takie, które można by nazwać free-to-playowymi, nawet jeśli są płatne, to na pewno dobrze im robi to, że pojawią się nowi gracze, tak? W sensie wydanie Sea of Thieves z crossplayem na PlayStation na pewno dobrze zrobiło Sea of Thieves. Myślę, że do pewnego stopnia wydanie Halo Infinite, nawet jeśli tylko części multiplayerowej, bo przecież to są praktycznie dwa osobne produkty pod kątem tego, że kampania jest jakby na Xboxie DLC-kiem do tego multiplayera, pewnie dobrze by zrobiło Halo Infinite i pewnie by wydrukowało trochę kasy marce, która no, na pewno by jej się trochę kasy przydało. W ogóle Microsoftowi by się pewnie trochę kasy przydało, bo tam jest mnóstwo inwestycji, a stopa zwrotu jest raczej chyba nieporywająca, to znaczy takich haseł, że jakaś gra przebiła wszystkie oczekiwania, jest mega hitem sprzedażowym, to z obozu MSU dawno już chyba nie było. No ale...
Hi-Fi Rush.
No tak, tak. Najlepiej poradził sobie Hi-Fi Rush i dostał zamknięciem studia w ryj, także tutaj jest super, ale zanim to zrobiono, jednak udało się konwersję na PlayStation i chyba Switcha też ogarnąć. Nie wiem, czy na Switcha ta gra wyszła. Chyba tak, nie? Czy tylko
nie
na
pamiętam, szczerze mówiąc, teraz sprawdzę.
No, ale tak czy inaczej, pytanie, czy w drugą stronę też są jakieś gry, które ktoś by chciał na Xboxie wydawać. Część z nich wydaje... część z nich robi Sony, a nie wydawało Sony. W ten sposób dostaliśmy chyba ze 2 lata temu pierwszego tego sonowskiego baseballa, który oczywiście każdy baseball kompletnie nikogo. Natomiast...
W Japonii i w Stanach na pewno sprzedał 20 tysięcy sztuk.
No, w Stanach może, w Japonii nie wiem, czy jest 20 tysięcy Xboxów, więc nie wiem, czy mógłby tyle sprzedać, nawet gdyby każdy posiadacz Xboxa kupił go. Następną grą, która się w końcu ukazała i tutaj, o tu mogę pokazać na laleczce, gdzie zostałem skrzywdzony, jest Death Stranding Director's Cut, w którym najpierw mi no, opowiadano, że nigdy się na Xboxie nie pokaże, potem Focus wydał to w Game Passie, ale tylko na PC-cie, więc kupiłem to sobie na PC-cie, żeby pograć na moim Microsoftowym koncie, a potem wydali niekompatybilną edycję Director's Cut na konsolę, która nawet save'a sobie nie przyniosła, więc jestem zły na panów. No ale pytanie, czy coś, co, za czym stoi Sony, bardziej się tu pojawi. Wiadomo, że można by zrobić case taki jak właśnie z grami multiplayerowymi typu Sea of Thieves, czy na przykład...
Sony takich gier nie ma, no ale sorry.
Ma Helldiversów.
No jedyna, no to ma jedną grę. Tak, to też nie, tak. Jest, nie jest to też taka gra multiplayerowa stricte.
No tak, ale dla matchmakingu jakikolwiek by on miał nie być, no nie, czy to jest gra PvE, PvP, czy PvPv, to więcej osób grających w jednym ekosystemie zdecydowanie pomaga.
Znaczy ja się odniosę, tylko wiem, że Ryan chciał coś powiedzieć, że się wtrącę tylko na hama, tak? Że...
Ale już to powiedziałem, co chciałem powiedzieć, spoko.
Obojętnie wisi mnie to, jaka konsola, na jakiej gram. Chciałbym zawsze grać na padzie xboxowym, tak więc jeżeli mogę zachować pada xboxowego, to może Microsoft przestawać wydawać konsolę. A dopóki wszystkie te gry, które są wydawane, mają ten crossplay i cross-save, poza tym przykładem Death Stranding, który wspomniałeś, to tak naprawdę nie będzie mi żal tego, bo przez Discorda czy przez voice chata będę dalej mógł grać ze swoimi znajomymi i jest okej. Okay. Teraz najlepszym przykładem chyba tego wszystkiego jednak wiemy, że nie możemy tak naprawdę o tej grze rozmawiać, bo wroga nie ma, ale jest Destiny 2, gdzie jest naprawdę bardzo duża populacja graczy, która gra na różnych platformach, a wspólnie przechodzą ten najtrudniejszy content.
No tak, ale gra third party nigdy nie była tytułem, który miał sprzedawać akurat dwójka, nie miała sprzedawać żadnych konsol. Tak? Pytanie jak gdyby, jaki jest, bo poza tym, że Microsoft będzie ci sprzedawał następne pudełko z kontrolerem xboxowym, który lubisz i będziesz mógł tam mieć Game Passa, jaki będzie inna jeszcze różnicująca ten produkt rzecz, tak? Pamiętamy, że...
Ale różnicująca od czego? Bo to jakby...
Od konsola... PlayStation.
Nic, ale, to... ale co, w tym generacji też nie ma dużej różnicy między Playką a Xboxem.
I Microsoft.
No nie, no, obecnie, jeśli wszystkie rzeczy. Ale no okej, okay, ale software był taką rzeczą, tak? Więc w tym momencie zaczynamy dojeżdżać do etapu, gdzie po pierwsze MS wyluzował trochę z konsolami i nie zrobił mid-cycle refresha. Możemy różne rzeczy uważać na temat PlayStation Pro, które miało na to będę premierę podczas naszej nieobecności. Możemy różne rzeczy sobie uważać na temat tego, czy 800 tam funtów, czy ile ta konsola kosztuje, czy ona jest warta, czy nie jest warta.
Ale to jest target jednak specyficzny, no nie? To nie jest refresh taki, jak był dawniej, no nie? To nie jest slimka czy coś, to jest po prostu bardziej dopasiona gra dla tych graczy, którzy chcieliby być, wiesz,
no, ale to miałeś taki
na PC-cie i kupować.
Miałeś ten refresh poprzedniej generacji, miałeś PlayStation 4 Pro i miałeś ten Xbox Series.
Ale to tak by, vibe był zupełnie inny, no nie? Tej vibe był taki, dajemy wam dużo droższą konsolę, na którą będzie stać tylko część z was, ale jeżeli chcecie grać w wyższej rozdzielczości albo mieć więcej FPS-ów, to jest ta konsola dla was, no nie? Tak by target czy messaging moim zdaniem przynajmniej, ja to tak odebrałem, bardziej dla takich ludzi, którzy kupują najnowszą kartę NVIDIA, bo jest najnowszą kartą NVIDIA na przykład, no nie? Tylko że odpowiednik konsolowy tych ludzi.
Okej, okay, no niewątpliwie mój Xbox Series X kisi się dzisiaj na nowych grach dużo mniej niż kisił się mój Xbox One w momencie, kiedy kupowałem One X'a, tak? Ograniczenia wtedy aż po prostu trzeszczały te konsole i PS4 bazowa i One. Więc wiadomo, że było po co te konsole kupić na pewno. Natomiast wciąż dojeżdżamy do etapu, że jesteśmy w zasadzie, jesteśmy o krok od momentu, kiedy ktoś rozmawiając z tobą powie, nie interesują cię pecety i powiedzmy, że nie chcesz grać na pececie, nie jesteś maksem, nie masz tego, nie wiem, RTX-a 5090 Ti czy cokolwiek tam dzisiaj można za nerkę i nogę kupić, to jeśli chcesz grać na konsoli ciągle i lubisz gry Microsoftu, takie na przykład jak Forza Horizon albo Call of Duty Black Ops 6 albo insert cokolwiek innego, być może za chwilę Halo Infinite, to najlepsze wersje tych gier będą na PlayStation 5 Pro. I
ale po roku albo po dwóch dopiero. Nie dostajesz ich na premierę, to jest jednak ta różnica. Po drugie, tak naprawdę, pomimo tego, że jakby nie było to w tej generacji, Microsoft w miarę wydał parę fajnych gier, jak Forza, choćby Horizon, czy Sea of Thieves, czy no chociaż Sea of Thieves to jest chyba poprzednia generacja, czy chociaż Starfield, to te gry tak naprawdę nie sprzedawały konsol. Nie było nigdy sytuacji, w której to był jakiś system seller, tak jak to było 15 lat temu. Wydaje mi się, że te czasy, nie wiem, kiedy właśnie te gry first party miały sprzedawać konsole, tak jakby minęły i dlatego oni przepozycjonowali tą strategię.
To jest ciężko troszkę ocenić, mi się wydaje, no nie, bo obecnie w tej generacji czy playki, czy Xboxy sprzedają się gorzej niż sprzedawały się playki i Xboxy w poprzedniej generacji i ratio Xboxów do playek jest też mniej więcej 1 do 2, tak jak było w
poprzedniej
generacji.
Nie, PlayStation 5 chyba się lepiej sprzedaje niż 4.
Chyba się sprzedaje minimalnie gorzej, ale minimalnie gorzej. Nie wiem, czy to jest... Na pewno, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie rzeczy jak jakieś COVID-y, srowidy, to nie jest to jakoś statystycznie
ale też jeżeli
dużo gorzej COVID-y,
srowidy pod uwagę, no to powinny się sprzedawać super, no nie? Tak jakby
no właśnie nie, sprzedała się świetnie poprzednia generacja, ponieważ siedziałeś na dupie w domu, nie miałeś co robić, więc kupowałeś sobie konsolę. Akurat taką, jaka była pewnie nie za droga, bo jeszcze miała, bo umówmy się, na początku Series X-a kupić był i piątkę było kupić dramatycznie trudno, więc jak trafił cię COVID i nie miałeś konsoli, a chciałeś sobie jakąś kupić, to mogłeś kupić poprzednią generację. Dzisiaj ludzie wydają mniej na gry, ludzie mniej grają, więc sprzedaje się tego sprzętu mniej, poza PC-tem, który rośnie cały czas, tak?
Się wydaje też, że dużo jest tej nowej generacji graczy, którzy wolą po prostu tablety czy urządzenia mobilne.
No, mnie się tak mi się, wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, Blizu, wydaje, że następna generacja konsol będzie bardzo podobna do obecnej generacji konsol, bo nawet jak spojrzysz na progres na rynku pecetowym, no to niby tam te cyferki idą w górę, ale jakość gier nie rośnie jakoś dramatycznie. Ludzie tam się tasują różnymi rzeczami, ray tracingiem, nie ray tracingiem, jakimś tam AI-em, srajem, ale no te zyski, ten uzysk z nowych technologii, czy tam z większej mocy nie jest liniowy, nie? Więc jeżeli nowe konsole wyjdą w 27 czy 28, to wyobrażam sobie, że ani PlayStation, ani Xbox nie będą jakoś diametralnie się od siebie różniły od poprzedniej generacji, ale też nie będą się różniły strasznie od siebie. Ani mocą, ani feature'ami, ani niczym. I też tak by nie obawiam się tego, że następny Xbox to będzie tylko jakiś tam, nie wiem, cienki klient do chmury, bo zarówno nad Xboxem, jak i nad Playką praca trwa już jakiś czas zapewne, nie? Więc to ten pivot Microsoftu z ostatnich miesięcy, że to nie jest już Xbox, tylko to jest Microsoft Games, można powiedzieć, tak? Nie miał raczej wpływu na design konsoli.
To jest prawda i oni zresztą cały czas odgrażają się, że ten następny ich skok to będzie największy skok xboxowy, jaki mieli, co jest oczywiście, no można na różne sposoby to interpretować.
Tak. A PlayStation 3 miało 2 teraflopy, no.
Ale cały czas, wiesz, w tym momencie te... Inaczej, ja nie gram na PC-cie, więc ja tak naprawdę nie wiem, jakie są praktyczne implikacje tego wszystkiego. Ale jak widzę prezentację jakiejś technologii, tak jak choćby była podczas ostatniego keynote'a Nvidia i wychodzi ktoś i tłumaczy mi, że tu jest 36 milionów pikseli, z tego 3 miliony są wyrenderowane, a 33 są zgadnięte, to ja wiem, że w jakimś zastosowaniu, na jakimś PC-cie to doprowadzi do tego, że ktoś będzie mógł ekscytować się, że zamiast, nie wiem, 90 klatek ma 180. Ja natomiast jestem w, dalibóg, 5. roku życia mojej konsoli, gdzie 5 lat temu pokazano mi Minecrafta z ray tracingiem, którego ciągle nie mam. Gier z ray tracingiem, tak na dobrą sprawę, na konsolach prawie nie ma w sposób taki, w który za chwilę ten ray tracing nie jest wytykany palcami jako zdecydowanie gorszy niż to, co jest w tym momencie dostępne na tych konsolach. Wiadomo, że są gry, które korzystają z różnych rozwiązań ray tracingowych, ale wszystkie te rzeczy, jak dobiera się do tego jakiś Digital Foundry, to za chwilę widzimy, że na konsolach są pocięte. O żadnych super wysokich klatkach nie ma mowy, bo nagle się okazuje, że znowu AMD mówi o tych FSR-ach, nie wiem, już chyba 2 lata temu była ta prezentacja, że to jest w zasadzie do włączenia przyciskiem w Xboxie i teraz to się dopiero zacznie, bo można generować klatki 2 z każdej kolejnej, więc frame rate rosną 3-krotnie. Gówno się z tego stało i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, mi nie przeszkadza jakość rozrywki, którą ja mam na mojej konsoli, ale żeby to było jakiś, po pierwsze, żeby nie było gdzie się rozwijać, to absolutnie patrząc na technologie PC-owe widzę, że można by część z nich zaimplementować, tylko że nawet te, które teoretycznie obiecywano mi, że będą w tej generacji zaimplementowane, to się skończyło tak trochę na niczym.
Znaczy, PC-te osiągają troszeczkę już granicę tego, ile można wysysać energii, żeby zasilić GPU, tak? Tam kable zasilające do kart NVIDIA się topią i w ogóle. I koniec końców konsole, które stawiasz gdzieś tam, wiesz, w szafeczce pod telewizorem, są bardzo, bardzo silnie ograniczone tym, ile energii mogą pożerać i ile mogą wypuszczać za pomocą ciepła. Nie chcę, żeby ludziom się meble spaliły, nie chcę, żeby się ugotowała każda konsola. Więc ten pęd za performancem, który masz na PC-cie, nie przekłada się w moim odczuciu na to, jak potężne będą konsole w następnej generacji, bo też jakby skala produkcji, no nie, mikroprocesorów nie spadnie na tyle, nie będziemy mieli subatomowych tranzystorów, żeby zużywały mniej prądu. Też skalowanie procesu produkcyjnego nie przynosi już oszczędności, co do pewnego momentu, do niedawna jeszcze było oczywiste, no nie, że jak idziesz tam nie z 22 nanometrów do 15, do tam 9, do 7, to za każdym razem oprócz tego, że masz mniejszy pobór mocy i mniej mocy oddawanej w postaci ciepła, to jest też ten chip tańszy. No, a to się skończyło. Teraz każde zmniejszenie nodu, w którym produkujesz układ, wiąże się z tą samą lub nawet większą ceną. Więc z jednej strony masz rosnący koszt technologii, jeżeli chcesz więcej upakować trójkątów i mieć jakieś więcej fajnych feature'ów, no nie? Masz rosnące zapotrzebowanie energetyczne. No, konsole nie będą, nawet jeżeli PC w jakiś sposób, wiesz, stanie się popularne, nie wiem, posiadanie 4 kart graficznych i chłodzenia wodnego z rurą wyprowadzoną przez okno, to konsole nie będą tego miały, nie? Nie będziesz sobie przemodelowywał całego salonu, żeby móc mieć super potężną konsolę.
Pewnie masz rację pod tym względem, tak? Ale jednak obiecanki, cacanki dotyczące ray tracingu albo jakichś technologii typu właśnie generowanie klatek bądź upscalingi, no tam obietnic był cały szereg. No,
Znaczy te technologie są, tylko one są, one mają wady, no nie? Generowanie klatek pomiędzy innymi powoduje to, że masz większą latencję inputu, no nie? No bo tak, te klatki, które są wygenerowane, są w żaden sposób nie reagują na symulację świata, bo tej symulacji nie ma. Jedne co jest, to jest zasymulowanie pośredniego obrazu pomiędzy sąsiednimi klatkami. Więc o ile generowanie klatek może ci zwiększyć, wiesz, z 30 do 60 powiedzmy FPS-ów w twoją grę, czy z 60 do 90, to z 15 do 30 nie zwiększy, bo będziesz miał latencję rzędu ćwierć sekundy inputu, co jest nieakceptowalne zupełnie do jakiejkolwiek gry innej niż pasjans. Więc te technologie mają bardzo poważne ograniczenia. Nie?
Ale nawet jak spojrzymy na... Zmienię trochę temat, podepnę się pod niego na Switcha 2, to nie wygląda na to, że Nintendo poszło w zupełnie inną stroną ze Switchem 2, jest to tak naprawdę tylko ulepszona
wersja
Switcha.
Ja mam hipotezę taką, że dwa porty USB wskazują na to, że w następnej generacji będą peryferia różnego rodzaju. Trochę mi się przyfarciło, uważam, z Labo i z papierowymi zabaweczkami, no nie? Mają poważny deal z Lego na różnego rodzaju tam klocki, interaktywne klocki i tak dalej. Tam chyba nawet współpraca jest z tymi, z Amiibo, z tego co mi się wydaje. Staram się nie oglądać Lego, bym chciał wszystkie kupić, więc wybaczcie, że mam ograniczoną wiedzę na ten temat. Ale myślę, że następna, ten Switch 2 powiedzmy, no nie, następna konsola będzie miała jakieś peryferia różnego rodzaju, kamery na przykład. I jakieś gierki korzystające z kamery, no nie? No to było tego to, typu jakieś gimmickowe giereczki były na DS-a.
Na PlayStation 3 też to mieliśmy.
Też, tak, tak. Ale PlayStation 3 jest ciężko troszeczkę w rękach utrzymać i wyjść z nim z domu.
Nie.
W każdym razie myślę, że tego typu rzeczy się będą pojawiały. Może jakieś śmieszne kontrolery typu jak miało Wii, no nie, że będziesz mógł grać w golfa albo w baseball albo coś. Także ja sądzę, że Nintendo szykuje jakąś ciekawostkę, ale niekoniecznie wiemy co to będzie, bo to może być bardzo nintendowe. No po coś ten drugi port USB jest. Chyba, że przesuną premierę. Tak jak przesunęli premierę Fable. Ha.
A kiedy przesunięty jest premiera Fable?
No to 6.
Naprawdę? O, ten, a kiedy przesunięto jakości?
Godzinę temu.
Aha.
News,
naprawiałeś headset, jak przesunęli. Stwierdzi, o Boże, blizu naprawia headset, to przesuwamy.
Skoczyliśmy z, nie wiem, gdzieś z okolic października 2024, jesteśmy na dniu dzisiejszym. Więc możemy wrócić, co jeszcze się ciekawego wydarzyło.
A co się jeszcze ciekawego wydarzyło?
Nie wiem, właśnie dlatego pytam. Ty wyglądało, że masz taką listę przygotowaną i odhaczasz. Ja mówię, kurde, to przygotowałem.
No, to mogę odhaczyć trochę poznajomości w sumie. Rebel Wolves pokazała swoją grę niedawno i też Nowy Wiedźmin został pokazany w zasadzie na przestrzeni tygodnia. Obydwa trailery się pojawiły. Nie wiem, czy widzieliście. I gra Rebel Wolves to jest oczywiście tam Shadow of the Dawnwalker czy whatever.
Widzieliśmy bardzo. A to czekaj, ta pierwsza gra, o której mówisz, to jest ta gra twórców Wiedźmina, to RPG tam
tak.
Gdzieś o
wampirze. Stary, każda gra w Polsce to jest gra twórców Wiedźmina. Każda firma ma kogoś, kto pracował przy Wiedźminie.
Nawet Draw Distance?
Bardzo możliwe.
Rozumiem. Obydwie zapowiadają się fantastycznie. Pytanie, kiedy premiery?
Dwie. No, ale to, co mnie zaciekawiło, to, że wydawcą Dawnwalkera jest Namco Bandai. Nie spodziewałem się, że ich macki sięgają gdzieś do Europy. To było dla mnie
Ale przecież oni Wieśka wydawali w Europie, to...
Nie, oni Wieśka wydawali chyba nie w Europie, nie? W Europie wydawał chyba bezpośrednio CD, tak mi się wydawało. Ale może tylko w Polsce CD by wydawały, masz rację. Może tak być.
No tego nie wiem, no ale jak może są to właśnie za przeszłości takich znajomości z jakiegoś tam innego tytułu, tak. Nie ma tych gier, tych firm w końcu już aż tak dużo.
No, to prawda, to prawda. No i co jeszcze się strasznego działo w ostatnim roku? Chyba to jest, w ostatnich 9 miesiącach, to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie poważne, dziwne rzeczy. Gry wychodziły. W co graliście ostatnio w takim razie? Blizu, w co grałeś?
W co grałem? Skończyłem. Postanowiłem, że będę mógł nadgonić trochę z moimi rzeczami game passowymi. Więc ostatnio skończyłem Conan 1 i właśnie zabrałem się za Conan 2. I różne takie mniejsze tytuły pokroju jakichś Grisów. Albo jakichś takich mniejszych tytułów game passowych zacząłem sobie ogrywać. Próbuję skończyć Fallouta 4, co trwa bardzo, bardzo długo. No i ogólnie wojuję na takich frontach, także. No i oczywiście gram w Train Simulator 2.
O, panie. Z rzeczy, o których zapomnieliśmy wspomnieć, swoją drogą, które były bardzo ważne, to Sony wydało grę, która się okazała superhitem, czyli Astrobota wydało, nie?
Myślałem, że wspomnisz o Concorde.
Nie, nie, nie. Im mniej o Concordzie, tym lepiej. Ale Astrobot okazał się być superhitem. Z takich, przypomniało mi swoją drogą to, że powiedziałeś Kona. Ja wiem, że Kona to jest action adventure bardziej, nie platformer, ale jest cutaśna i dlatego mi przypomniało.
No to ja bym w ogóle powiedział, że ona jest walking simem bardziej niż czymkolwiek innym. To jest gra
Kona?
absolutnie. Tak, taki bardzo tam jest mała dynamika i głównie się tam chodzi.
Okej.
Chodzi, czyta.
Głównie znam Konę z prezentacji na GDC, gdzie mówili, że na potrzeby dwójki lepsza mechanika walki będzie, ale.
Czy na pewno jest bardziej Kona 2 jest dużo bardziej zgamifikowana, bym powiedział. Takimi rzeczami jak in-game'owa mapa, jakieś znaczniki, kompas wyświetlany w HUD-zie. Jedynka Kona wygląda naprawdę bardzo,
Prosto.
bardzo walking simowo, z minimalnym interfejsem, minimalną dynamiką. Walką bardzo trywialną, a tak naprawdę bardzo łatwą też w uniknięciu jej, tak? W sensie nie trzeba w ogóle w konie walczyć. To jest głównie taka gra. Chodzi w niej o atmosferę, klimat fajny od ludzia zaśnieżonego i samotności, aniżeli jakieś takie stricte mechaniczne cudawianki.
Mam. A ty w co grałeś z Ratulu? Wolno ci grać jeszcze?
Nie no, ja gram. Ja skończyłem Indiana Jonesa ostatnio, jeżeli miałem to powiedzieć, co skończyłem. No i kończę w końcu ten Death Stranding, o którym Blizzard wspominał, bo też 2 razy go kupiłem na PlayStation. Potem on był w Game Passie na PC, ale tego akurat nie odpalałem. No i teraz jak wszedł na Xboxa, to kupiłem na premierę. I siedzę i łażę po tych górach. Jestem już praktycznie na samym końcu, można powiedzieć. Bardzo, bardzo mi się. Jeżeli chodzi o wymaksowanie gry, bo fabularnie już skończyłem jakiś czas temu. No i odpaliłem na chwilę Avowed, czy jak to mówią na internetach,
A
Avowed.
właśnie, Vault wyszło, rzeczywiście.
Ale jako, że nie mam za dużo czasu na granie na kilka gier jednocześnie, no to po tym jak Indianę dokończyłem, to wróciłem do Death Stranding i teraz kończę Death Stranding, żeby potem zabrać się za Monster Hunter, bo na Avowed raczej też mi na razie czasu zabraknie, chociaż może będzie mi się udało żonglować grami, wiem, że to po polsku nie powiedziałem, jakoś, żeby nie tylko polować na potwory, ale żeby jeszcze właśnie poRPGować. Tak więc zobaczę. Na razie nie przywiązuję jakiejś większej wagi do tego, żeby przechodzić grę od A do Z. Jak mi się chce żonglować, to zaczynam żonglować. Ale to właśnie w Indianę, który Marcin, niejaki wróg na Twitterze ocenił jako goty, z czym się absolutnie nie zgadzam. A moim zdaniem wyszła bardzo dobra gra, poprawna, ale żadne to goty. Ale bawiłem się nawet przyjemnie z Indianą, dopóki nie trzeba było czyścić mapy i szukać znajdziek. A fabularnie, poprawnie, jakby się dobry film Indiana Jones puściło, z ciekawym właśnie tym humorem znanym z Indianego Jonesa graficznie. Całkiem fajnie, ale gameplayowo raczej tam dupy nic nie urywało, takie to było w miarę nudne. Jedne co na plus to na pewno zagadki, które można było fajnie pogłówkować i samemu rozwiązać
Właśnie
zamiast
byłem
szukać.
ciekaw, jak oceniasz zagadki, bo na tyle, na ile widziałem Indianę, bo nie grałem w Indianę jeszcze, to wydaje mi się, że to jest takie. W pewnym momencie autorzy doszli do wniosku, że w tej grze musi być jakiś gameplay i najłatwiej było umieścić zagadki. I w tym kierunku poszedł gameplay. Ale może się mylę, może rzeczywiście jest
Nie,
to
ja uważam, że
integralny element.
masz rację, tylko że zagadki, które są podczepione pod fabułę, wydają się być za proste i śmieją się tak jakby z gracza, a to bardziej te zagadki takie za dodatkowe obiektywy, za przeczyszczeniu mapy, te wydają się takie bardziej skomplikowane i więcej frajdy z rozwiązania sprawiają, ale tak, jeżeli grasz nawet na tam wyższym poziomie trudności, to niby możesz grać skradankowo i tam rozwalać tych Niemców, albo po prostu strzelanie ogólnie to tam wypada bardzo biednie, tak więc nie jest nawet na niższych poziomach trudności wskazane, bo tam już czyścisz mapę, to już odpalasz wtedy ten najniższy poziom, ale nie pod kątem właśnie jakiegoś gameplayowego, to moim zdaniem gameplayowo ta gra taki średniak bardziej, to bardziej cały ten vibe Indiana Jonesa, a odwiedzanie tych różnych lokacji na świecie graficznie i nawet ten głos Troya Bakera pod Indianę też fajnie wypada, tak więc ogólnie jak jesteś osobą, która jest fanem jakimś Indiany, czy nawet nie fanem, ale podobały ci się filmy, poza oczywiście tym
Christoph Hall.
Tak, to on będzie się bawił całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że gra jest jeszcze w Game Passie, to na plus. Ale nie jest to gra gameplayowo pokroju na przykład fantastycznego Death Stranding, w którym moim zdaniem liczba mechanik i ogólnie rozwiązań jest kapitalna, tak więc inny temat tutaj, zobaczymy jak się zmieni dwójka Death Stranding. Ale poza tym, no to ja z wywieszonym jęzorem czekam na Monster Huntera, który premierę ma mieć w Nowej Zelandii, gdzie się przeniosę w czwartek, tak więc planuję tam być. No i właśnie grałem w tego Night Rain, ten expansion, czy nie wiem, poboczną grę do Elden Ringa, zabrakło mi słów przez chwilę, która jest właśnie takim bardziej roguelike'owym podejściem do tematu Elden Ringowym, gdzie masz pierścień, który się zamyka na mapie i musisz dojść do końca, przy okazji zbuffować jak najbardziej, żeby potem zabić bossa. No i była beta chyba z półtorej tygodnia temu, może z tydzień temu. Półtorej tygodnia temu i przez weekend właśnie było kilka sesji, które odbywały się w najgorszych możliwych przedziałach czasowych, od 6 rano do 9 i od 10 wieczorem do 1 w nocy, tak więc wywaliło mi to zupełnie kalendarz, ale starałem się uczestniczyć w większości tych sesji. Jeden plus jest taki, że jestem na urlopie macierzyńskim, tak więc teoretycznie mam tego czasu więcej. I bawiłem się fantastycznie. Gra premierę ma pod koniec maja, jest w cenie tam $400, chyba że ktoś planuje limitkę za 200. I jeżeli ktoś właśnie lubi jakieś roguelike'owe podejście do tematu i lubi ogólnie gry From Software, to będzie bawił się fajnie. Na pewno większym wyzwaniem będzie potem granie solo, bo tak to jest skazane granie z dwoma pozostałymi kompanami jakimiś, których można albo wyszukać, albo się skolegować, ale nie. Moim zdaniem właśnie takie szybkie podejście do tematu gier pokroju Souls, gdzie otwiera się mapa, zostajesz tam wrzucony jak w Fortnite i musisz dostać się do tego serca, żeby potem zabić bossa, ale przy okazji zebrać jak najlepsze bronie, ekwipunek i pokonać w międzyczasie jakichś sub-bossów czy innych bossów. Fajnie się można pobawić, fajne są mechaniki i są różnego rodzaju predefiniowane postacie, które mają różne umiejętności. Zobaczymy, jak się meta zmieni i wyważenie, a poza tym inne postacie w becie były tam, czy teście, network teście raczej, były 4 dostępne, w pełnej wersji chyba ma być 8, tak więc będzie fajnie i będziemy się bawić w maju, jak wrócę już z urlopu macierzyńskiego. To takie ostatnie boje moje dokonania, chyba na konsoli z tego, co grałem. No i Stalkera trochę pograłem, ale jeszcze muszę wrócić, tak więc...
Ostatnio jest w pasie, nie?
W pasie. Ostatnio, czyli przez ostatni rok, muszę powiedzieć, że w końcu zacząłem korzystać z Game Passa i zacząłem grać w gry, które tam się ukazują, tak więc pomimo tego, że nie płacę za tego Game Passa, znaczy płacę, przedpłaconego miałem tymi zdrapkami z Xbox Live za $5 w Turcji, to i tak w końcu zacząłem z tego korzystać, bo wcześniej to raczej tak nie wyglądało.
Rozumiem.
A w co ty, Ryanku, grałeś?
Kończę Warcrafta 2 oryginalnego. I będę, następna gra, którą będę grał, to będzie Arcanum. Ja wiem, że to nie są żadne nowe tytuły, są tego absolutnie
Arcanum to jest gra, która ma 25 lat obecnie, tak? Czy ty 23?
Tak,
23. To Arcanum.
Tak, to Arcanum, tak. Ale grałem z gier, które nie są aż tak stare. Grałem w Soulframe'a. O. Na przykład.
O,
O, no i jak tam?
ściągnąłem, ale nie odpaliłem, tak więc jestem zainteresowany. Dajesz.
Co mogę powiedzieć? No, Warframe tylko, że fantazy. W zasadzie to jest wszystko, co można o tej grze powiedzieć.
Ale
Grałem, spędziłem z nią. No.
pod kątem kontentu tam na premierę, jakbyś mógł się, czy będzie problem z tym, że szybko będzie w to grać, czy tam będzie jednak
Nie,
dużo.
jestem w stanie się na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ gra ma troszeczkę inną strukturę, jest bardziej open worldowa i prowadzi za rękę przez te pierwsze, nie wiem, tam 2 godziny czy 3 godziny, które grałem. I szczerze mówiąc, moje odczucie jest takie, że ma ten sam problem co Warframe, czyli jeżeli ktoś ci nie wytłumaczy, co masz robić, to jesteś kompletnie zagubiony, bo ja się czułem zagubiony. Więc ciężko jest mi ocenić na podstawie tego, co widziałem, jak gra będzie wyglądała na premierę. Graficznie jest okej, okay, nie? Morduje się fajnie, macha mieczykiem. Jest zamiast statku kosmicznego masz taki jakby równoległą rzeczywistość, do której wracasz. Ale interakcja z rzeczami tam była zupełnie inna niż w Warframe'ie i bardzo szybko porzuciłem granie w Soulframe'a, bo po prostu nie wciągnął mnie. Także bardzo chciałbym wam powiedzieć, że gra jest super i że spędziłem z nią dużo czasu i że należy na nią czekać, ale jeśli mam być szczery, to nie czuję tego. Dużo bardziej czułem trailery niż samo wejście w grę. Ale tak jak mówię,
A
bardzo
na
chcę
jakim
zagrać,
ona jest
muszę obejrzeć.
etapie? Czasowo, w
To jest
sensie,
jakaś zamknięta,
kiedy ona ma
zamknięta.
wyjść?
Nie wiem, to jest zamknięta alfa, czyli są jakiekolwiek zapowiedzi, to ciężko jest mi powiedzieć.
No to
Trochę
już prawie
czekam.
przed premierą, bo biorąc pod uwagę, że Warframe jest od 11 lat w becie, to jeśli Soulframe jest już w alfie, to prawie tu jesteśmy.
No, to prawda, to prawda. Soulframe TBA nie ma na razie daty. Także nie wiem. Także nie wiem. Tyle. Nie jest to recenzja, nie jest to wartościowa opinia. Są ludzie, którzy się zagrywają, więc myślę, że po prostu brakuje mi tego, czego potrzebowałem, zanim zacząłem grać w Warframe'a, czyli 40 godzin filmików na YouTubie, które wyjaśnią mi, jak mam w tą grę grać i jak mam z niej czerpać przyjemność.
Na pewno
Nie mogę
będzie
też porównać
dużo
do tego,
lepiej.
jak wyglądała zamknięta beta Warframe'a, bo chociaż próbowałem się do niej dostać lat temu z 20, 18? W którym roku Warframe miał betę?
No chyba.
2010, nie, to nie 18, to 15 lat temu, czy tam 14 lat temu, powiedzmy, tak. Próbowałem się dostać do bety, gdzie tam trzeba było jakieś zagadki rozwiązywać, nie dostałem się, więc byłem obrażony bardzo długo na Warframe'a, więc nie mogę nawet porównać do tego, jak wyglądał Warframe, kiedy był w zamkniętej becie.
Też bym był obrażony.
Także takie rzeczy. Czy ja w coś jeszcze grałem ostatnio? W gry logiczne na LinkedInie gram. To jest straszne, ale wciągnęło mnie.
Na LinkedInie?
Na LinkedInie są gry, tak. Ja wiem, LinkedIn to jest taki Facebook dla ludzi, którzy udają, że odnieśli sukces. Straszne
Albo
miejsce.
szukają pracy, czyli nie odnieśli
Albo szukaj.
sukcesu.
Fair.
2 razy zrobiłem
Tak.
posta na LinkedInie, ale nie szukałem pracy. Tylko po
Chciałeś
prostu.
po prostu pochwalić swojego pracodawcę, żeby dostać bonus.
Zeratu
Nie,
wszedł
chciałem
tam
się
i zapytał, czy są
pochwalić.
tu jakieś gry, i ponieważ nie było, to teraz LinkedIn je już dodał.
Nie,
Tak.
chciałem się pochwalić, że byłem na konferencji SAP na Florydzie.
A, okej.
Oczywiście, że chciałem
Zapałeś, czyli.
zaszpanować. Bardzo fajna.
Że byłeś tam, gdzie wszyscy retirement swój planują, tylko że byłeś jeszcze aktywnie pracowałeś.
Dokładnie tak.
No. A, z rzeczy, o których zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, to jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem, dlaczego Evaud mi o tym przypomniało, że następne Halo wyjdzie na Unrealu.
A nie, to mieliśmy o tym podcasty nagrywane.
Niemożliwe, bo to było zapowiedziane w październiku 2024. My żeśmy spekulowali na ten temat i uważałem, że to jest kiepski pomysł, ale
Tak
prawda?
było, dokładnie tak było. Że uważałeś.
Haters proved me wrong, więc. Well done,
Ale
haters.
nie wiem, wydawało mi się, że mieliśmy podcast, kiedy
Na
było to
pewno o tym rozmawialiśmy,
potwierdzane.
Ryan, bo rozmawialiśmy na temat tego, że rozmawialiśmy na temat zaszłości w silniku Sleepgate, biorąc pod uwagę, że miał być jakimś cudem
Tak.
from the ground up, a potem się
Ale
okazywało,
to
że jest
było
tam
zanim
jakiś.
pokazali, ale to było zanim pokazali dema, jakąś tam mapę odtworzyli, jakąś tam mapę, odtworzyli
No, dem,
fragment
żeśmy
list.
oczywiście nie oglądali, natomiast
No
nie
właśnie.
widzieliśmy wtedy, natomiast kwestia tego, że wszyscy zaczynają mocno grawitować w stronę Unreal'a 5, no to było wiadome.
Fair. No, to z
O
takich
właśnie,
jeszcze
a to jak
rzeczy.
jesteśmy na Unrealu, przy okazji Unreala 5 i tego, że wszyscy będą robić teraz gry na nim. Ryanku, czy tobie właśnie ciekaw byłem twojej opinii, czy ty żeś to widział. Jest taki jakiś wypomanowany blond młodzieniec na YouTubie, który zatarza ogromne kręgi.
Thread Interactive.
Tak jest. I który mówi, że jest to najgorszy pile of garbage ever. I czy ty to kiedykolwiek widziałeś i czy masz jakiekolwiek zdanie?
Tak, generalnie jak byłem w jego wieku, to istniały newsgrupy jeszcze. I na newsgrupie przekonywałem ludzi, że powinni używać Pascala, ponieważ C nie ma przyszłości. I on ma mniej więcej taki sam vibe jak ja wtedy.
Okej, okay, czyli... Ale on używa takich, wiesz, liczb, przykładów, używa takich terminów jak milisekunda. Wygląda to dla laikonika przekonująco.
Nie no, jego przykłady działają potencjalnie w bardzo konkretnych sytuacjach, ale to nie są żadne... Generalnie z mojego punktu widzenia widać, że koleś nigdy nie pracował przy dużym projekcie. Nie? Bo takie mądrości mają sens, jeżeli odpalisz sobie, nie wiem, przykładowy projekt z Unreala typu Lyra, no nie? I odpalisz sobie i zobaczysz, o kurde, jak tutaj nieefektywnie wykorzystali toś moi owo. Tylko że to jest tech demo, to nie jest przykład optymalizacji, tylko to jest projekt, który pokazuje ci, jak wykorzystać różne feature'y. A jak je dostosujesz, no to zależy od twojego use case'a. Czy robisz open world'a, czy robisz corridor shootera, czy robisz grę fotorealistyczną, czy niefotorealistyczną, czy są, wiesz, pory roku, zmiana dnia, pory dnia i tak dalej. Jakby od tych wszystkich rzeczy zależy to, jak będziesz swoją grę budował. I patrzenie na, tak jak on to robi, bardzo często w swoich filmikach, widziałem ich kilka, że patrzę na jakiś przykładowy kawałek kodu, który pokazał Epic i mówi, to jest gówniane, bo gdybym chciał zrobić, wiesz, ten samochód jest kiepski, bo gdybym miał rodzinę i dwa wózki, to jest, ma za mały bagażnik. No tak, no bo to nie jest samochód, a wiesz, tam to nie jest dzieciowóz, tylko to jest samochód, którym tam dojeżdżasz do pracy. No, gościu, no brakuje mu trochę pokory. Tyle.
No mnie przykuł moją uwagę jakimś mieszaniem z błotem temporal anti-aliasing i pytaniami retorycznymi, dlaczego robimy sobie sami to, żeby gry wyglądały jak gówno, ponieważ jestem akurat w tej grupie, w której TAA w train simie doprowadza mnie do białej gorączki, to...
No to jest to, ale to właśnie to jest to.
Głośno klaskałem.
Jak zarzucisz odpowiednio dużą sieć, no nie, i zhejtujesz odpowiednio wiele rzeczy, to przynajmniej jedna zgodzi się z twoim odbiorcą i ludzie będą mówili, a hejtuję TAA, swoją drogą zgoda, temporal aliasing z kutasa, ale zarzuci odpowiednio dużą sieć, powie jedną rzecz, która się zgadza z twoją opinią i nagle będzie ci się wydawało, że te wszystkie rzeczy, o których nie masz pojęcia, to też są pewnie sensowne. No i taka jest jego strategia, nie?
Nie, dobrze, to dziękuję bardzo za opinię, bo tak byłem ciekaw.
Proszę,
dygresja.
Mogę ci wysłać linki, gdzie hejtowałem konkretne rzeczy z jego filmiku, jak cię interesuje.
Dobrze, to poproszę.
Dobrze. To co, kończymy taki ten rozgrzewkowy epizod po powrocie?
Tak, ja możemy, myślę, możemy.
Tak, możemy, bo dziecko trzeba ogarnąć i trzeba się umówić na następny epizod.
Chcesz powiedzieć, że nie jest jeszcze ogarnięte?
Jest trochę nieogarnięte, ale jest idzie w dobrym kierunku, powoli.
Dobrze, dobrze. To co, może następnym razem uda się bez pół godziny naprawiania audio i nagramy, będziemy nagrywać częściej, ale krócej. W sensie krótsze odcinki.
Może...
Słuchajcie, ja to tak rzadko to nagrywamy, że jak muszę z wami nagrywać, to wiem, że będę, jak tylko otworzę PC, to wiem, że będę musiał update'ować każdy kawałek softu, który będę musiał w tym celu uruchomić, ponieważ nic jest nieaktualne.
To masz spokój na miesiąc przynajmniej teraz. Dobrze, to zamykaj z Ratulu.
No to ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten bardzo ciekawy podcast numer 257. Ja dziękuję bardzo serdecznie Blizzardowi.
Dzięki.
I Ryanowi.
Dzięki, dzięki.
Się trochę uśmiałem, bo już w myślach miałem następną myśl o tym, że nie musicie za bardzo nas szukać na Facebooku, Discordzie czy Twitterze, bo jeżeli wiecie, że istniejemy, to nas znajdziecie, a biorąc pod uwagę częstotliwość wydawania tego podcastu, ciężko nam szczerze zaprosić kogoś nowego, żeby z nami został, bo nie wiemy, kiedy będzie następny epizod, ale postaramy się. Zawsze się staramy, nie zawsze nam wychodzi. Żeby się umówić i spotkać na nagrywanie już niebawem.
Tak jest.
Tak czy inaczej,
co to,
czekaj, nie, niech wszyscy skomentują, żebyśmy się dowiedzieli,
wszyscy
czy te osoby. Czy te osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy prosiły o nowy epizod, zdecydowanie miały czas, żeby go odsłuchać, i czy doszła do nich w ogóle informacja, że nowy podcast się ukazał? Bo może teraz...
Ja już napisałem, że nagraliśmy na głównym, już jest jedna reakcja.
To ja chciałem tylko powiedzieć, że jak to dobrze, że zaczęliśmy nagrywanie w 2009 i jak zakładałeś konta społecznościowe, to padło na Facebooka i Twittera. Bo gdybyśmy zaczęli na przykład 3 lata wcześniej, to ciekaw jestem, czy do dzisiaj zapraszalibyśmy ludzi na naszą stronę na MySpace'ie.
Możliwe.
Mam nadzieję.
A jakbyśmy zaczęli teraz...
MySpace istnieje, możemy założyć na MySpace'ie stronę.
Szukajcie nas
problem.
Na
gronie. Jakbyśmy zaczęli 2 lata temu i byśmy zaczynali od tego, że szukajcie nas na TikToku, gdybyśmy musieli zrobić jakieś reel'e, to by był problem. A tak to przynajmniej jesteśmy boomerami.
Chcę tańczącego Blizzarda zobaczyć.
O tak.
A swoją drogą, na marginesie, przypomniał mi ostatnio Facebook, jak nagrywałem sławny Ice Bucket Challenge w koszulce Destiny.
Było.
I właśnie miałem to w Memories ostatnio.
Było, było. Już 2 reakcje mamy, wyobraźcie sobie. Co najmniej
teraz,
a
to trochę spierdoliłeś, powiem tak niegrzecznie, bo się okaże, że audio jest uwalone i się nie uda tego złożyć. To...
Ale pomyśl jak ten, taki, jak się nazywa? No, ten, taki King Denial, nie? Ludzie, o, już i nie ma.
Najwyżej zrobimy tak, że nigdy nie powiedzieliśmy, o czym jest ten podcast, tak więc nagramy nowy i będzie po prostu opóźnienie w publikacji, ale kiedyś się ukaże.
To jest.
Albo, używając terminologii profesjonalnej, wytniemy im Fable'a.
O, przełożymy podcast na 26.
Dobra.
Tak jest.
Dobry plan. Maybe you should play that may fail.